Nazywam się Paweł Chojecki, jestem pastorem jednego z protestanckich kościołów polskich. Mówię to od razu na początku, żebyście wiedzieli, że będę reprezentował w tym sporze, który przed nami, stronę protestancką. Jaki spór? Otóż chodzi nam o antykoncepcję. Przez Polskę w ostatnich miesiącach przewaliła się fala protestów dotyczących dopuszczalności aborcji. Uważamy, że jest to mowa o dopuszczalności zabijania nienarodzonych dzieci. I tu nasze zdanie jest jednoznaczne. Ale tu może dla niektórych będzie to odkrycie. Po co sięgać do takiej, czy po co dopuszczać do takiej sytuacji, kiedy kobieta ma dylemat, co zrobić ze swoim dzieckiem? Przecież jest antykoncepcja, czyli żeby się dziecko nie poczęło, nie? I tutaj oczywiście chciałem wam też jasno powiedzieć, że zarówno strona katolicka, jak i strona biblijnych chrześcijan odrzuca tak zwane metody wczesnoporonne, czyli żeby doprowadzić do zabicia dziecka w tej bardzo wczesnej formie zarodka. To nie jest antykoncepcja, bo antykoncepcja to jest przeciw poczęcie, a tu już poczęcie nastąpiło, czyli to są metody wywoływania poronienia. Także o tych metodach w ogóle nie mówimy. Mówimy o tym, jak nie dopuścić do zapłodnienia, żeby stosunek seksualny mógł się odbyć, ale żeby nie doszło do zapłodnienia. I tu wiecie, że strona katolicka mówi o tak zwanych tylko naturalnych metodach, że tylko one są dopuszczalne. Strona biblijna mówi, że też metody, powiedzmy, sztuczne, niedopuszczenia do poczęcia też są dopuszczalne. Ale tę dyskusję, mam nadzieję, uda nam się przeprowadzić za tydzień. Najpierw chciałem zaprosić stronę katolicką, żeby przedstawiła swój pogląd i zrobi to mój dobry znajomy Piotr Wołochowicz z fundacji Misja Służby Rodzinie, który jest autorem książki, niedawno to świeża sprawa, wydanej o takim bardzo ciekawym tytule: To nie jest babska sprawa, czyli co każdy mężczyzna powinien wiedzieć o planowaniu rodziny. I tu się zgadzamy, zarówno katolicy, jak i biblijni chrześcijanie, że mężczyźni powinni w tej sprawie wziąć odpowiedzialność na siebie. Czekam teraz na wasze pytania, na wasze głosy, na wasze też dylematy, z którymi byście się chcieli z nami podzielić, bo za tydzień chciałem, żebyśmy tu, przy tym stole, mieli już debatę. Najpierw zapraszam was na wywiad, który z Piotrem przeprowadzi Paweł Machała, a za tydzień będziemy kontynuowali już ten temat w naszym studiu, gdzie doprowadzimy do zderzenia tych dwóch, można powiedzieć, poglądów na antykoncepcję. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, mam nadzieję, że to wam pomoże i czekam na wasze głosy. A teraz zapraszam Piotra i Pawła.
Dzień dobry, Paweł Machała. W dzisiejszym pogotowiu rodzinnym gościmy pana doktora Piotra Wołochowicza, autora, a nawet ściślej współautora, bo wiele ze swoich książek napisał wraz ze swojej świętej pamięci małżonką, Marioną Wołochowicz. Wielu książek na temat życia w rodzinie, małżeństwa. Pan doktor jest też dyrektorem Fundacji Misja Służby Rodzinie. Witam pana w naszym programie.
Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich oglądających nas.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o książce To nie jest babska sprawa. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na taki temat książki?
Przede wszystkim to, żeby zrozumieć ten tytuł, To nie jest babska sprawa, to potrzeba jeszcze przeczytać podtytuł, który to dalej rozwija, to znaczy,
co każdy mężczyzna,
tak, powinien wiedzieć o planowaniu rodziny. I to jest właśnie, to jest główna myśl tej książki, żeby zwrócić uwagę mężczyzn na to, że planowanie rodziny to nie jest właśnie babska sprawa, że przekazywanie życia i wszystko, co się wokół tego dzieje, to nie jest babska sprawa. I myśmy kiedyś właśnie przeżyli coś takiego, to było w roku 83, kiedy kiedy rodziła się nasza pierworodna córka Magdalena. No i bardzo pragnęliśmy być razem przy porodzie. Nie było to możliwe wtedy ze względów formalnych, więc odwoziłem rano moją żonę do szpitala. Jak już tam dojechaliśmy taksówką, no już na izbie przyjęć ją tam zarejestrowano. Powiedziano, że ja no, nie mogę dalej z nią być tam w ogóle. I wychodziłem z tego szpitala i z tejże izby przyjęć wtedy wychodził drugi mężczyzna, który też właśnie zostawił żonę. I tak wychodząc, jak podaliśmy sobie ręce na pożegnanie, to się tak szeroko uśmiechnął i powiedział: no to teraz ich babska sprawa. I mnie te słowa strasznie uderzyły, dlatego że moje serce pragnęło, aby być razem z moją żoną, aby być przy niej wtedy, kiedy ona ma jedno z najtrudniejszych zadań w swoim życiu, kiedy ma urodzić naszą córkę. No i wtedy jeszcze nawet nie wiedzieliśmy, że to jest córka, bo to inna epoka techniczna. I to były wakacje. Ja pracowałem wtedy jako nauczyciel w technikum elektronicznym i ja nie byłem w stanie iść do domu. Ja po prostu, kiedy Mariola rodziła, ja nie byłem w stanie iść do domu. Ja przesiedziałem od rana do wieczora, do tam ona około 9 wieczorem dopiero urodziła, to no, niełatwo tam było, jak się potem dowiedziałem. Ale ja nie byłem w stanie iść do domu, cieszyć się, że mam wolne, nic do roboty, siedzieć sobie, popijać sok i po prostu leniuchować, bo moje serce było przy niej, bo to była moja żona, rodziła nasze dziecko. Więc ja przesiedziałem do holu tego szpitala, przesiedziałem do wieczora, od czasu do czasu można było przesyłać karteczkę przez salową za odpowiednią opłatą, no to nie było komórek wtedy. Ale moje serce było przy Mariolce i wiedziałem, że ona rodzi nasze dziecko. Ja nie byłbym w stanie iść do domu i się po prostu cieszyć to, bo po prostu wiedziałem, że ona tam rodzi Magdę. I bardzo mnie wtedy właśnie te słowa zostały w pamięci. No to już było 37 lat temu, ale zostały mi w tej pamięci te słowa, że no to teraz ich babska sprawa. I właśnie ta moja wdzięczna rzecz. Nie, absolutnie nie. I to nie. I myśmy potem kilka lat później współzakładali z grupą innych osób tutaj w Warszawie na Ursynowie Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia. W tamtych czasach zarówno były problemy z karmieniem piersią, bo była wielka promocja karmienia sztucznego, jak i też z naturalnym porodem, bo porody były ztechnicyzowane. No i walczyliśmy o to, żeby mogły być naturalne porody, żeby dzieci karmiono piersią, żeby nie zabierano ich z byle powodu. I to się udało. Teraz jest zupełnie inaczej. Moje wnuki już mogły się rodzić normalnie w tak zwanym udomowionym szpitalu. Bez problemu byli i moi synowie mogli być obecni przy narodzinach swoich dzieci. Można ustawić, jakby kobieta może w dużej mierze wybrać pozycję, w jakiej rodzi. W tamtych czasach to było niemożliwe. Myśmy walczyli po prostu o to, o normalność. I to była grupa ludzi, gdzie właśnie byli zaangażowani też mężowie. To nie było tak, że to grupa kobiet, a tam jacyś faceci, tylko to przede wszystkim były małżeństwa, które o to walczyły. I to właśnie a historia naszego własnego życia, no tego, że potem zaczęliśmy służyć w misji służby rodzinie jako mówcy, jako autorzy książek, pisać artykuły, że zaczęliśmy pisać książki, na przykład tam w połowie lat 90. nasza pierwsza wspólna książka Seks po chrześcijańsku, to wszystko pokazywało nam, że są pewne obszary, w których małżeństwa bardzo potrzebują pomocy. I teraz, relatywnie niedawno właśnie, kiedy pomyślałem o tej książce, która zawiera właściwie to, co myśmy jeszcze za życia mojej ukochanej żony razem głosili. No Mariolkę Pan Bóg wezwał do siebie 4,5 roku temu, to było w wakacje 2016 roku, ale to jest wciąż to samo dziedzictwo, chociaż książkę już sam napisałem, to, że współcześnie jest olbrzymi kryzys męskości. Współcześnie jest olbrzymi kryzys męskości, bezradność wielu małżeństw co do spraw związanych z przekazywaniem życia, nieświadomość na temat możliwości obserwacji cyklu, nieświadomość co do tego, czym naprawdę może grozić antykoncepcja. A jeśli chodzi o mężczyzn, to nawet świeckie źródła mówią o tak zwanym syndromie, współczesnym syndromie Piotrusia Pana, czyli faceta, który żyje dla przyjemności, nie ponosi odpowiedzialności i właściwie najchętniej to by był tylko obsługiwany.
Tak, no książka niedwuznacznie wzywa mężczyzn do wzięcia udziału w planowaniu rodziny. Proszę powiedzieć, jak rozumie pan planowanie rodziny?
Tak, po pierwsze, mądre zamiary, czyli to, że chcemy jako małżeństwo, chcemy mieć dzieci, że rozmawiamy ze sobą na temat tego, ile tych dzieci chcielibyśmy mieć, że widzimy, że dzieci są błogosławieństwem i że naszym zadaniem jest nie tyle dzieci urodzić, a potem pozbyć się ich jak najszybciej do przedszkola, tylko właśnie urodzić i wychować. Czyli mądre zamiary, a z drugiej strony mądra realizacja. I o ile kiedyś w historii przez wiele wieków było tak, że ze względu na i długość życia krótszą i ze względu na śmiertelność dzieci, no to praktycznie małżeństwa mogły rodzić tyle dzieci, ile biologicznie dały radę, to my żyjemy w czasach, gdzie w jakiś sposób za to planowanie rodziny trzeba się wziąć, czyli mądra realizacja tego, czyli ile mieć dzieci, kiedy i jak to przeprowadzić najlepiej, czyli jak, w jaki sposób planowania rodziny wybrać, żeby to było skuteczne, żeby to było zdrowe, żeby to było korzystne dla relacji małżeńskiej. I właściwie jeszcze jedna rzecz, że to wyjście do młodego pokolenia w sprawie tak zwanego przygotowania do życia w rodzinie. My zresztą byliśmy też w swoim czasie współautorami książki Zanim wybierzesz, podręcznika przygotowania do życia w rodzinie dla szkół średnich, który w latach 90. był wydany. To, że to przygotowanie do życia w rodzinie tak naprawdę zaczyna się wtedy, kiedy ten młody człowiek w ogóle myśli o tym, że kiedyś może założyć rodzinę, że to już wtedy się zaczyna, czyli już praktycznie od czasów kształtować i dziewczęta, i chłopców w tym temacie, to praktycznie trzeba już od czasów nastoletnich, a nie tylko jak już bezpośrednio, powiedzmy, dobierze się jakaś para i chce się pobrać.
Widzę, że zakreśla pan znaczenie tego planowania rodziny szerzej niż to zwykle ma miejsce, bo najczęściej o planowaniu rodziny myśli się w kontekście wyboru sposobu antykoncepcji, czy braku antykoncepcji, czy takim współżyciu małżonków, które przyniesie owoc w wybranym czasie. Proszę w takim razie powiedzieć więcej na temat tego, co jest rozumiane w książce przez NPR, przez naturalne planowanie rodziny.
Więc generalnie rzecz biorąc, są dwa sposoby, w jaki ludzie mogą podejść do planowania rodziny. Ponieważ istnieje pewien mechanizm płodności, istnieje mechanizm taki, że jeśli małżonkowie ze sobą współżyją, no to w cyklu pojawia się jajeczko i jeśli w czasie, kiedy to jajeczko jest, pojawią również tam w okolicy pojawią się plemniki, no to wtedy może dojść do poczęcia. I teraz wiedząc o tym, jakby podstawowym faktem jest to, że do poczęcia może dojść tylko kiedy jajeczko żyje, a jajeczko żyje maksimum do 24 godzin po uwolnieniu się z jajnika. Czyli do poczęcia może dojść tylko wtedy. Natomiast z drugiej strony jest oprócz, czyli poczęcie może mieć tylko praktycznie jeden dzień w cyklu, kiedy może dojść do poczęcia. Natomiast czym innym jest czas płodny. Czas płodny, czyli ten okres w cyklu, kiedy współżycie małżonków może doprowadzić do poczęcia i czas płodny jest dłuższy, ponieważ w sprzyjających warunkach w śluzie płodnym plemniki mogą jakiś czas przetrwać, nawet maksymalnie ocenia się, że do 7 dni. Czyli może być tak, że współżycie, które ma miejsce na przykład 5 dni przed jajeczkowaniem, prowadzi do poczęcia dziecka, aczkolwiek to poczęcie nie ma miejsca wtedy, kiedy oni współżyli, tylko ma miejsce na przykład 5 dni później. I teraz istnieje ten mechanizm, to jest pewien mechanizm stworzenia pewnej logiki Bożego stworzenia, właśnie na przykład to, że kiedy zbliża się jajeczkowanie, to wtedy pojawia się w szyjce macicy śluz płodny, który sprzyja temu, żeby plemniki jak najlepiej miały i żeby jak najdłużej mogły tam przeżyć i doczekać na pojawienie się jajeczka. A z kolei, kiedy nie ma mowy o jajeczkowaniu, wtedy ta szyjka macicy jest zamknięta. I teraz my możemy jako ludzie podejść na dwa sposoby do tego. Pierwszy sposób właśnie, i to nazywamy NPR-em, czyli naturalnym planowaniem rodziny, polega na tym, że na podstawie obserwowania pewnych rzeczy w organizmie kobiety, głównie chodzi tu o obserwację podstawowej temperatury ciała oraz obrazu właśnie śluzu z szyjki macicy, że na podstawie sygnałów, które daje organizm kobiety, jesteśmy w stanie określić, w jakiej części cyklu jesteśmy. Czyli czy teraz na przykład w najbliższym czasie może być jajeczkowanie, czy jajeczkowanie już było i do końca cyklu go nie będzie, czy może jest tak, że jesteśmy na tyle na początku cyklu, że dojeczkowanie jest tak daleko, że w ogóle jeszcze nie ma o czym myśleć. I wtedy na podstawie określonych reguł jesteśmy w stanie powiedzieć danego dnia, czy jesteśmy płodni jako para, czy nie. Jako para. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że płodność dotyczy pary. Czyli kobieta może nie mieć, tak jak mówiłem, kobieta może nie mieć jajeczka w tym momencie, ale ponieważ plemniki męża mają pewien potencjał przeżycia dłuższy, to jednak jako para możemy już być płodni. I naturalne planowanie rodziny polega na tym, że odczytujemy to, czy jesteśmy danego dnia płodni, czy nie. I jeżeli nie planujemy poczęcia dziecka, jeśli na tę chwilę odczytujemy, że nie chcielibyśmy począć dziecka, to nie podejmujemy współżycia w czasie płodnym i czekamy, aż minie jajeczkowanie, aż już na podstawie sygnałów z organizmu będziemy wiedzieli, że ono już jest za nami, że jajeczko już uwolniło się, że już te 24 godziny od jego uwolnienia na pewno minęły i wtedy wiemy, że do końca cyklu mamy czas niepłodny. Natomiast druga wersja, to, która popularnie nazywa się antykoncepcją, natomiast to nie jest do końca ścisłe, ponieważ również może prowadzić, bo antykoncepcja znaczy przeciw poczęciu, natomiast również mianem antykoncepcji określa się niektóre środki, które mają działanie wczesnoporonne, czyli nie zabiegają poczęciu, a uniemożliwiają potem zagnieżdżenie się dziecka. I teraz najkrócej mówiąc, antykoncepcja walczy z tym mechanizmem i może walczyć w ten sposób, że stawia przegrody mechaniczne, żeby plemniki w ogóle nie mogły się dostać do organizmu kobiety, czyli tak jak na przykład prezerwatywa. Może stawiać przeszkody chemiczne, czyli substancje, które mają zniszczyć plemniki w pochwie, w trakcie stosunku, żeby one w ogóle nie przeżyły albo nie były w stanie wziąć udziału w poczęciu. Bądź trzeci zasadniczy kierunek to jest spowodowanie, żeby w ogóle nie było jajeczka i to jest tak zwana antykoncepcja hormonalna, popularnie nazywana pigułką. I tam chodzi o to, że poprzez wprowadzenie do organizmu kobiety hormonów w pewnym sensie oszukuje się mózg jej, że niby ona, jakby ona była w ciąży. I wtedy mózg kobiety wydaje sygnał, no skoro jestem w ciąży, to nie będę jajeczkować, no bo to jest naturalny Boży mechanizm. Jak kobieta jest w ciąży, to nie będzie jajeczkować. I to jest próba pewnego takiego oszustwa, która wiąże się z potwornymi zagrożeniami, rozregulowaniem normalnej, zdrowej gospodarki hormonalnej i może przynieść fatalne skutki. Natomiast podsumowując, czyli naturalne planowanie rodziny jest obserwowaniem tego, co się dzieje z nami i dostosowaniem do tego zachowań. Antykoncepcja jest próbą zaburzenia mechanizmu ewentualnej płodności.
Kiedy słyszę NPR albo słyszę o naturalnym planowaniu rodziny, pojawia mi się skojarzenie z kalendarzykiem małżeńskim. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak często się utożsamia NPR z kalendarzykiem małżeńskim?
Niestety takie błędne utożsamienie, ono wciąż istnieje. Chociaż kalendarzyk małżeński to pochodzi z lat 30., czyli mniej więcej 90 lat temu powstał. I tamte pokolenia, czyli małżonków rzeczywiście z tego korzystały. Wtedy też ze względu na inny etap rozwoju cywilizacyjnego również kobiety miały bardziej regularne cykle, więc ten kalendarzyk lepiej się sprawdzał. Natomiast potem, mniej więcej 30 lat później, zaczął się rozwój właśnie naturalnego planowania rodziny, w sensie nie wyliczania, tak jak kalendarzyk, według tego, co było, czego się spodziewamy, tylko obserwowania tak na bieżąco, czyli online jakby, obserwowania właśnie, co się teraz dzieje. Natomiast myślę, że są dwa powody, dlaczego wciąż pokutuje ten mit o kalendarzyku. Pierwszym powodem to jest właśnie brak wiedzy, że ludzie, którzy nie sięgną po współczesną wiedzę, coś usłyszeli kiedyś o kalendarzyku, więc myślą, że to nadal jest tylko kalendarzyk. Ale istnieje jeszcze druga, znacznie poważniejsza przyczyna tego. Po prostu lobby związane z antykoncepcją robi wszystko, żeby ludziom obrzydzić naturalne planowanie rodziny, ponieważ małżonkowie zaczynają obserwować cykl, stają się samowystarczalni, nie muszą już kupować środków antykoncepcyjnych, nie muszą chodzić do lekarza, i chodzi o olbrzymie pieniądze. Więc jeśli na przykład widzimy wywiad z ginekologiem, który opisuje szeroko, że taka antykoncepcja jest taka fajna, taka jest fajna i taka też jest fajna i można sobie zawsze coś wybrać. I pada potem pytanie do takiego ginekologa, a co pan doktor sądzi o metodach naturalnych? To wtedy robi ten lekarz smutną minę i mówi, no niestety kalendarzyk małżeński jest nieskuteczny. I to jest wtedy ewidentna manipulacja, ponieważ zdanie kalendarzyk małżeński jest nieskuteczny, jest prawdziwe, ale on udaje, że nie wie o tym, że istnieją normalne metody, właśnie jak metoda objawowo-termiczna, metody obserwacji cyklu. Udaje, że ich nie ma i próbuje przekonać właśnie swoich odbiorców, że w związku z tym w ogóle nie ma co myśleć o jakichś tam metodach naturalnych, bo to jedna wielka lipa. Więc to jest bardzo duża przyczyna, świadome wprowadzanie w błąd ludzi, związane z tym, że po prostu chce się na nich zarabiać.
W książce To nie jest babska sprawa poświęca pan cały rozdział kwestii prawdziwej męskości i pisze tam o kryzysie, jakim męskość w tej chwili dotyka. Na czym ten kryzys miałby polegać, panie doktorze?
Ten kryzys polega na tym, że współcześnie bardzo wielu mężczyzn zatrzymuje się w rozwoju osobistej dojrzałości. To znaczy nie dochodzą do punktu, gdzie stają się ludźmi naprawdę odpowiedzialnymi, gotowymi do poświęcenia i gotowymi do wprowadzania porządku we własnym życiu. To jest tak, że kiedy człowiek się rodzi, malutkie dziecko ma tak zwaną motywację popędową, czyli potrzebuje czegoś, co zredukuje napięcie. Jak ma pełną pieluchę, no to będzie krzyczeć, jęczeć, jak jest głodne. I ono nie myśli kategoriami, no mamusia jest zmęczona, to ja trochę poczekam z tą pieluchą, aż ona odpocznie, tylko po prostu domaga się i natychmiast zredukowania napięcia. Potem, kiedy człowiek wzrasta, pojawia się motywacja emocjonalna, czyli chcę robić rzeczy, które sprawiają mi przyjemność i unikam rzeczy, które są nieprzyjemne. Typowe dla nastolatków, załóżmy, że będą chcieli robić to, co jest przyjemne, ale na przykład unikać sprzątania pokoju czy jakichś obowiązków domowych, no bo to już jest trudniejsze. Natomiast w rozwoju swoim człowiek powinien dojść do etapu trzeciego, który w psychologii nazywa się motywacją poznawczą, czyli odnajduje sens, źródło sensu postępowania, czyli mówi, wie, dlaczego tak trzeba zrobić i wie, że to jest właściwe i to jest dobre. I problem współczesnych mężczyzn polega na tym, że bardzo wielu z nich zatrzymuje się na etapie motywacji emocjonalnej, czyli szukają przyjemności, tego, co jest łatwe. Niestety na przykład również wykorzystują kobiety właśnie, bo to jest przyjemne, bez podejmowania odpowiedzialności za rezultaty tego. I ci mężczyźni mogą mieć 30-40 lat i nadal nie być ludźmi dojrzałymi. Nadal z punktu widzenia takiego rozwoju być ciągle chłopcami. Więc jednym z elementów właśnie tej książki to jest również słowo do mężczyzn, aby spróbowali zobaczyć, gdzie oni są w tej skali, na tej skali, gdzie, czy są w stanie rzeczywiście wprowadzać porządek w życiu swoim, wprowadzać porządek w życiu swojej rodziny, szukać dobra, robić rzeczy dlatego, że to jest dobre, że to jest potrzebne, a nie dlatego, że mi się chce albo nie. I dla mnie takim przykładem praktycznego okazywania miłości, może to troszkę tak żartobliwie będzie wyglądać, ale takie właśnie jedno ze wspomnień z naszego małżeństwa, typowe. Śpimy i dziecko w drugim pokoju, dziecko zaczyna kwękać, małe, i no i płacze, i trzeba je uratować. I wtedy budzimy się i teraz pierwsza osoba, która się budzi, jakby leży dalej i czeka, czy ta druga się tutaj nie obudzi. Potem już oboje czujemy, że oboje się obudziliśmy, ale jeszcze nikt nie podjął działania, a dziecko tam kwęka. No więc w pewnym momencie jedno mówi z nas do drugiego: masz siłę iść po dziecko? Mówi: nie mam siły. A ty masz? Ja też nie mam siły. Po czym zapada milczenie, po czym w pewnym momencie jedno z nas mówi: to ja pójdę. To ja pójdę. Najczęściej to byłem ja, bo po prostu, żeby Mariolka też mogła odespać no, cały ten wysiłek z dnia. Ale to jest właśnie podejmowanie odpowiedzialności, kiedy trzeba zrobić coś, co jest potrzebne, i nie można udawać, że nie ma problemu i pozwalać na to, żeby dalej były zniszczenia. Więc to jest to wezwanie do mężczyzn. Bądź mężczyzną, który kocha żonę, który daje miłość, którego cechuje poświęcenie, odpowiedzialność, służenie, autorytet, a nie egoizm, nie wykorzystywanie, nie zachcianki, nie typu ja chcę. Tragedią współczesnego pokolenia młodych mężczyzn jest na przykład coś takiego, że taki chłopak mówi do dziewczyny, czy nawet już taki podrośnięty chłopak, może nawet pełnoletni, czy w ogóle taki młody dorosły, mówi: ja cię kocham, to ty mi daj. Czyli traktuje, że ja ciebie kocham, to znaczy, że ty masz mi dać coś z tego powodu. A prawdziwa miłość chce służyć. Prawdziwa miłość chce obdarowywać i chce się troszczyć. A tak, to nie jest żadna miłość, to jest albo zwykłe zakochanie, albo zwykłe pożądanie. Dlatego u fundamentu tego przesłania, o którym piszę w książce, jest właśnie spojrzenie na to, co to znaczy prawdziwa męskość właśnie w tym Bożym zamyśle, w tym, jak jesteśmy stworzeni.
Proszę powiedzieć kilka słów na temat fundacji, której jest pan dyrektorem już od 1992 roku. Chodzi mi o fundację Misja Służby Rodzinie.
Tak, Misja Służby Rodzinie powstała jako polski oddział Family Life Mission, międzynarodowej organizacji, którą kiedyś założyli Walter i Ingrid Trobiszowie. Znani autorzy. Walter był pastorem luterańskim. On razem z żoną przez kilkanaście lat, prawie zaraz po ślubie, pojechali do Afryki, w Kamerunie byli misjonarzami. I oni stworzyli pewne fundamentalne dzieła dotyczące właśnie biblijnego obrazu małżeństwa i rodziny. Napisali pionierskie książki na ten temat. I my, kiedy przygotowywaliśmy się do małżeństwa z Mariolą, to właśnie w dużej mierze opieraliśmy się na ich książkach. Między innymi na przykład książka Ingrid Trobisz, Być kobietą, właśnie o zrozumieniu płodności. Książka wówczas wydana pod tytułem Którędy do małżeństwa, o tym, jak ważna jest czystość przedmałżeńska. Książka Miłości trzeba się uczyć, o tym właśnie, o tym, żeby zrozumieć, że słowa kocham cię mogą zupełnie różne rzeczy znaczyć, czy pokochać siebie o samoakceptacji. I to było to dziedzictwo, które nam pomogło w naszym przygotowaniu do małżeństwa, obok też pewnej innej literatury, ale to było też szczególne, miało szczególne znaczenie. I potem około 10 lat po ślubie zobaczyliśmy, że Bóg nas prowadzi do tego, żeby właśnie zostawić pracę zawodową. Mariolka była germanistką, aczkolwiek przede wszystkim była pełnoetatową mamą w domu, a czasami dorabiała tłumaczeniami czy lekcjami niemieckiego. Ja z pierwszego zawodu jestem elektronikiem, ukończyłem Politechnikę Warszawską, ale właśnie wtedy Bóg nas poprowadził, żeby zostawić nasze zawody i zacząć prowadzić właśnie misję służby rodzinie jako organizację pozarządową. 92 rok, tych organizacji było niewiele, nie było w ogóle czegoś takiego jak te różne systemy grantów, dotacji i tak dalej. Po prostu trzeba było sobie radzić z tym całkowicie, ale Bóg był wierny w tym. I ta praca się rozwinęła i tak jak u Trobiszów, ich dwoma takimi punktami ważnymi dorobku była czystość przedmałżeńska oraz naturalne planowanie rodziny, taki właśnie my rozwijaliśmy i te tematy, bo zobaczyliśmy sami na przykład, jak wielkim błogosławieństwem dla nas było to, że weszliśmy w małżeństwo czyści. Jak to było wielkim błogosławieństwem i patrząc wstecz teraz po już prawie 40 latach, tym bardziej to doceniam. No i zaczęliśmy nasze własne pionierskie rzeczy pisać i bardzo, znaczy oczywiście fundacja opiera się na tym, że podstawą jest osobista relacja z Bogiem, czyli to, że jakby nie tyle chodzi o to, żeby powiedzmy pomóc małżeństwu, które się kłóci, żeby przestali się kłócić i niepokłóceni poszli razem do piekła, tylko żeby odnajdywali Boga, odnajdywali osobistą relację z Bogiem, Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, podejmowali świadomą decyzję i wtedy mogli żyć w pełni tego, co Bóg dla nich przeznaczył, co Bóg zaplanował. No i nasza praca była związana właśnie z prowadzeniem wykładów, seminariów, obozów, no i z pisaniem właśnie. Jest dużo książek. Wszystkie nasze książki są na tej stronie psalm18.pl, którą nasz syn kiedyś zaczął prowadzić, żeby właśnie wszystkie nasze książki były w jednym miejscu. Prowadziliśmy przez 24 lata razem tą misję, kiedy w 2016 roku Pan Bóg wezwał Mariolkę do siebie. Dalej to prowadzę, pomagają współpracownicy, pomagają moje dzieci, które w międzyczasie dorosły, już dwoje z trójki założyły swoje rodziny.
Wszyscy słyszymy bardzo wyraźnie, że gościmy dzisiaj nie tylko teoretyka, ale i praktyka. Pana argumenty, myślę, są warte przemyślenia, bardzo ciekawe. I jestem przekonany, że spłyną do nas pytania od naszych widzów. Ja sam mam kilka. Czy możemy liczyć, że spotkamy się jeszcze raz na programie, w którym odpowiemy na nie?
Bardzo chętnie, oczywiście. I tak jak chciałem powiedzieć, to jest przesłanie z jednej strony na temat konkretnej dziedziny życia, z drugiej, czyli właśnie planowania rodziny, z drugiej strony to jest wezwanie do mężczyzn. Do mężczyzn po to, aby w tych czasach, kiedy ta męskość jest tak podważana, kiedy bywa zniekształcana, to żeby mężczyźni wrócili do tego Bożego modelu, do tego, co jest ich powołaniem.
Dziękuję Panu za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj dr Piotr Wołochowicz, autor wielu książek i dyrektor Fundacji Misja Służby Rodzinie. Bardzo Panu dziękuję za czas.
Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Cieszę się, że mogłem wystąpić tutaj i dzielić się tym, co Bóg położył mi na sercu. I bardzo serdecznie pozdrawiam widzów telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękujemy bardzo. Liczymy na kolejne spotkanie. Do widzenia.
Bardzo chętnie.